Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Kryzys koronawirusowy nie odpuszcza. Ograniczenia w działalności firm, przynajmniej w niektórych branżach, rosną. Odwoływane są nie tylko koncerty czy mecze z udziałem publiczności, ale także konferencje i spotkania biznesowe. Pomimo tych problemów w Poznaniu udało się jednak zorganizować 5. Kongres Next Generation. Gościem Ekonomizera jest dziś prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, który tak jak w poprzednich latach był organizatorem kongresu, dr Adrianna Lewandowska. Dzień dobry pani prezes.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kongres został zorganizowany z myślą przede wszystkim o młodych sukcesorach w firmach rodzinnych, ale zanim przejdziemy do tego tematu, muszę zapytać jeszcze, jak to się udało? Do kongresu doszło chyba w ostatnim możliwym momencie.
Oj, wie pan co, panie redaktorze, tak, dokładnie tak. I to jeszcze naprawdę mieliśmy w lipcu tego roku, jak żeśmy tak próbowali empatyzować z tą całą linią covidową, jak ona się będzie rozwijać, no to trochę żeśmy mieli takie poczucie, że końcówka października, na którą to mieliśmy ten kongres zaplanowany, może już być trochę niebezpieczna, więc przesunęliśmy wszystkie nasze działania, bardzo żeśmy się sprężyli. Mieliśmy naprawdę wszyscy takie poczucie, nie tylko my jako organizatorzy, ale też właśnie ci uczestnicy nasi, z którymi jesteśmy w bieżącym kontakcie, że to spotkanie jest potrzebne, więc tak jak pan mówi, w ostatnim momencie, w wersji hybrydowej, bardzo bezpiecznej, wszyscy zamaskowani, żeśmy się śmiali, że pierwszy raz wpuszczamy tylko osoby zamaskowane i też formuła była inna, bo była taka formuła, która dopuszczała, to była ta formuła hybrydowa, która dopuszczała albo uczestnictwo osobiste, albo, co się okazało też wyborem większości naszych uczestników, to uczestnictwo online'owe.
Jak pani ogólnie ocenia kongres? Co się udało, a co może nie do końca?
Zawsze mamy takie poczucie, że każdy kongres ma jakąś swoją dynamikę, coś wnosi, jest takim szczególnym spotkaniem, bo to nie są kongresy stricte tylko tematyczne, ale tam zawsze jest takie, myślę, poruszenie trochę wnętrza, trochę tego, co nam w sercach i w duszy gra. Nam, czyli tym, którzy myślą o kolejnych pokoleniach. I takim mocnym akcentem było rozłożenie dwóch obszarów tematycznych, wokół których to było projektowane, czyli tego, że z jednej strony mamy tą digitalizację, mamy to przyspieszenie i tutaj ta digitalizacja była tak mocno też odczuwalna przez nas. Byliśmy obstawieni kamerami też po to, żeby właśnie ci, którzy biorą udział online'owo, mieli takie poczucie pełnej partycypacji, żeby mogli wejść tak też w tą atmosferę tego kongresu, więc to też organizacyjnie, muszę powiedzieć, było ciekawe dla nas, bo z jednej strony żeśmy pracowali będąc na miejscu, a z drugiej strony no te kamery towarzyszące nam to trochę zrobiły taką atmosferę studia i miałam wrażenie, że ci, którzy uczestniczą na żywo, trochę tak jakby z backstage'a obserwowali wszystko, co się działo, więc to było ciekawe, to była ta wersja zdigitalizowana, ale z drugiej strony, wie pan, tak bardzo było czuć tego, czego nam teraz brakuje, tego właśnie, że są rozmowy kuluarowe, że są historie. Bardzo dobrze była odebrana w ogóle ta zaprojektowana przez nas cała sesja VIP-owska, takie bardzo kuluarowe spotkania. Przyjechali wspaniali prelegenci, sukcesorzy z firm rodzinnych, był między innymi pan prezes Michał Łuczak z grupy kapitałowej Wróbel, Mercedes Wróbel, który opowiadał o tym, jak oni przechodzą tą sytuację. Oni mieli przypadki covidowe, jak oni sobie z tym radzą. Opowiadał o tym, no jak przejmowali też odpowiedzialność. Tutaj mają konstytucję podpisaną, więc to był bardzo taki ciekawy element zanurzenia się w tą ich rzeczywistość. Pan Paweł Orfinger, prezes grupy kapitałowej dr Irena Eris ze swoją historią, bardzo również intymnie, bardzo w takich kuluarowych rozmowach, ale właśnie w takich rozmowach można było poczuć to, co dają właśnie tego typu kongresy, czyli tą relację, która jest potrzebna. No, chyba bardziej niż kiedykolwiek wcześniej odczuwamy jej brak.
Ekonomizer. Jakie w takim razie wnioski wyniknęły po kongresie? Jaka jest najbliższa przyszłość firm rodzinnych?
Tych scenariuszy jest wiele, prawda? To jest ta rzeczywistość, która pewnie będzie się wynurzać tak naprawdę z tych sygnałów, które od jakiegoś czasu odbieramy. Z tych sygnałów z jednej strony dotyczących naszego zdrowia, bezpieczeństwa, a z drugiej strony tego, jak to właśnie wpływa na nasze modele biznesowe. Ale jedna jest rzecz pewna, mamy do czynienia z ludźmi, którzy są odważni. Naprawdę to było czuć, że młodzież ma poczucie, że to jest ten moment, w którym naprawdę mogą się odwdzięczyć rodzicom, pokazać swoje wsparcie, pokazać swoją gotowość i trochę wziąć ich w bardziej partnerską rolę prowadzenia między innymi właśnie do tego świata bardzo zdigitalizowanego. Bardzo dużo akcentów właśnie tego, jak to robić, jak wdrażać ten e-commerce, jak wdrażać te nowe technologie, w bardzo praktycznym ujęciu, te biznesplany po ten e-commerce, po to, żeby pokazać, że to jest nie tylko prezencja w sieci, ale to ma być też model biznesowy, który będzie skutkował nowymi zamówieniami właśnie z tego obszaru. Więc szereg pokazanych też case'ów młodych ludzi, którzy przekonywali swoich rodziców jeszcze jakiś czas temu na to, że prezencja w sieci jest potrzebna, konieczna, a wtedy nie zyskiwały takiej aprobaty jako pomysły. No w tej chwili to już jest dużo bardziej przygotowany koncept, więc myślę, że za jakiś czas będziemy na pewno obserwować tutaj redefinicję też modeli biznesowych firm rodzinnych, w których mamy to next generation, które no te procesy stymuluje.
Ekonomizer. Digitalizacja, o której już kilkukrotnie pani wspominała, była hasłem przewodnim spotkania. Pięknie się złożyło, że właśnie organizatorzy sami jako pierwsi musieli się zmierzyć z tą digitalizacją. Okazało się, że poradzili sobie bardzo dobrze, ale czy były głosy przeciwne, że jednak takie spotkania powinny być bezpośrednie, face to face, ta digitalizacja to nic dobrego?
Wie pan co, dotyka pan w zasadzie chyba samego sedna, bo trochę jeżeli mówimy o tym, że to next generation nam prowadza te nowe pomysły, no to jeżeli popatrzeć na nazwisko prowadzącej, no to jest Marietta Lewandowska i powiem tylko tak, no nazwisko jest nieprzypadkowe. Tak. To moja córka. W związku z tym sama miałam poczucie, że przychodzi do mnie z koncepcją zupełnie innej formy. Już nawet chwilę wcześniej, jak myśli ten Family Business Week, czyli całe wydarzenie zanurzone w online, ono odbywało się w maju, więc myśmy trochę zaczęli tego doświadczać, a jeśli się pan pyta, czy ktoś miał pewne obawy, no to też doświadczyłam tego, jak każdy, przypuszczam, nestor, mimo że ten proces u nas pewnie będzie przebiegał dosyć spokojnie i jeszcze długo, no to też odczuwałam to, że nie jest to najlepsza forma, bo te kuluary są potrzebne. Tylko to jest szukanie pewnego kompromisu pomiędzy tym, co chcielibyśmy mieć, a tym, co możemy zaoferować. I ja myślę, że musimy szukać takich form, które są dopasowane, bezpieczne, ale nie rezygnować z tego bycia razem. Nawet jeśli to oznacza, że widzimy się na Teamsach, na Skype'ie, na Zoomie, czy na innym tego typu komunikatorze, bo po prostu, no jak gdyby to trzeba zaakceptować i myśleć, jaki użytek z tego zrobić.
A co z gośćmi z zagranicy?
Wie pan, i tutaj właśnie myślę, że dotykamy tego, jakie są szanse związane z taką digitalizacją i z ustawieniem czy takich kongresów, czy w ogóle spotkań międzynarodowych, to online'owych. To właśnie jest to umiędzynarodowienie. To właśnie jest to, że w pewnym momencie prelegenci, których pewnie nie mielibyśmy szansy mieć, gdybyśmy byli po prostu tylko Concordii w zamkniętym pomieszczeniu, do którego przyjeżdżają uczestnicy, to po prostu to by się nie udało z wielu różnych powodów i logistycznych i wszystkich mieć w jednym czasie. I po pierwsze mieliśmy wspaniałych prelegentów z zagranicy i myślę, że ich obecność i uczestnictwo pokazywało nie tylko to, że tak naprawdę jeżeli mówimy o równości międzypokoleniowej i o tym świadomym znalezieniu swojego miejsca w firmie rodzinnej, które wybrzmiewało nam od Susan z Australii czy Hiszpanii, osoby, które nam dawały ten kontekst zagraniczny, bardzo mocno podkreślały to, że u nich jest tak samo. I myślę, że to było też fajne, bo to był taki benchmark, który pokazywał, no okej, czyli tak wygląda globalna wioska. I to dało nam takie poczucie, że jesteśmy gdzieś tam w tej wspólnocie międzynarodowej jako firmy rodzinne dość podobni.
Międzynarodowa rodzina firm rodzinnych, tak by to trzeba nazwać. Ta wielka burza mózgów odbyła się i teraz jakie wnioski z niej wyniknęły, jeśli chodzi już o rolę młodego pokolenia w firmach rodzinnych?
No to jest to, o czym żeśmy rozmawiali chwilę wcześniej, też z takim oczekiwaniem, prawda, że tak będzie. Rola młodego pokolenia jest dużo większa, ale też ma dużo cięższy charakter, tak bym powiedziała, dużo większą wagę. Dlatego, że patrząc przez pryzmat tego, że to, co my postrzegamy jako zagrożenie, oni często widzą jako szansę. No i nawet będąc przy tym umiędzynarodowieniu tego kongresu, tak samo ich biznesy można dużo prościej umiędzynarodowić. Jeśli się pomyśli, że to są ludzie, którzy studiowali za granicą, którzy wyjechali właśnie dlatego, bo byli już trochę z innego PESEL-a, z innymi możliwościami. W związku z tym wrócili do tych firm z inną perspektywą, z innymi kontaktami, z inną znajomością języków, nawet tak wprost mówiąc. Więc ich rola w tej chwili polega nie tylko na tym, żeby wprowadzać nowe rzeczy, ale też, żeby szukać tego, co w tym kontekście może być szansą. Są takie badania międzynarodowe, które trochę mi rezonują z tym, co żeśmy zobaczyli podczas naszego Next Generation, a mianowicie to, że są takie trzy obszary wdrażania firmy w ten świat digitalny. Pierwszy ten obszar to jest w ogóle digitalizacja procesów. Wprowadzamy pewne standardy na poziomie programów komputerowych, na poziomie procesów, które mamy, które powodują, że procesy są bardziej zdigitalizowane. Drugi etap to są produkty, do których możemy na przykład dodawać pewne usługi, które wprowadzamy jako nową koncepcję ofertową. To jest ten drugi, trochę bardziej zaawansowany sposób myślenia. A ten najbardziej zaawansowany, ten trzeci, to jest w ogóle nowy model biznesowy. Jak patrzyłam, nie wiem, na warsztaty prowadzone na przykład przez Martynę Bielak, ekspertkę, która przyjechała z Londynu i prowadziła te warsztaty. Jak patrzyłam na panią Monikę Sanoracką, partnerkę, która jest w Speed Up Group i prezesem Huge Think, która jest odpowiedzialna za wdrażanie startupów. To są wszystko takie zalążki, które mogą powstawać w firmach, które mają te modele trochę jeszcze będące efektem pracy rodziców. Tak delikatnie, to, tak mam nadzieję, że odpowiednio delikatnie to powiedziałam, ale są gotowe na to, żeby je trochę zredefiniować i absolutnie z szacunkiem do przyszłości patrzeć w przyszłość.
O tej równowadze pomiędzy taką odwagą i fantazją, jeśli chodzi o zmiany w firmie, a ostrożności pokolenia Nestorów może za chwilę powiemy. A teraz posłuchajmy piosenki Andrzeja Rosiewicza, w której artysta ostrzega nas przed nie zawsze uczciwymi biznesowymi rekinami.
Krętacze krętaczom zawsze wybaczą, złodzieje złodziejom z pustego naleją, rekiny rekinom nie dadzą skinąć, dlatego miliardy znów do nich popłyną. Krętacze krętaczom zawsze wybaczą, złodzieje złodziejom z pustego naleją, rekiny rekinom nie dadzą skinąć, dlatego miliardy znów do nich popłyną.
Ekonomizer. Wracamy do naszej rozmowy o firmach rodzinnych. Przypomnę jeszcze, że gościem Ekonomizera jest dziś prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, dr Adrianna Lewandowska. Doświadczenie życiowe może chronić przed poważnymi błędami, pozwala uniknąć pułapek nastawianych nie tylko na firmy rodzinne zresztą, przez różnego rodzaju oszustów. Jest to potrzebne, czy można powiedzieć, że w firmach rodzinnych występuje ta ostrożność w nadmiarze?
Ciekawe pytanie. Myślę, że to wynika bardzo z wartości założycieli, z wartości rodziców. Tak jak oni podchodzą do biznesu, tak potem kształtowana jest i postawa ich dzieci będących w biznesie, ale też kultura organizacyjna. Szczerze mówiąc, patrząc przez pryzmat tego, jak podchodzą firmy rodzinne na przykład do współpracy z funduszami, z kapitałem zewnętrznym, no tak, widoczna jest większa ostrożność niż w przypadku firm, które nie mają tego czynnika rodzinności.
Ekonomizer. W jakimś sensie równoważą się te wpływy młodzieży, tak można powiedzieć, i Nestorów.
Dobrze by było, gdyby się równoważyły, bo wtedy mamy takie spojrzenie kompletne. Z jednej strony wprowadzamy pewne wątki profesjonalizacji, tego co już klasyka w zarządzaniu mówi, zarządzanie projektowe, zarządzanie, nie wiem, robienie benchmarków i tak dalej. Natomiast tak, to byłby ładny obrazek. Takie zrównoważenie byłoby dobrym obrazkiem.
Czyli nie jest tak do końca, jak rozumiem. To może jeszcze przejdźmy do innego ciekawego zjawiska, bo mówiła pani kiedyś o tym, że spora część firm rodzinnych w Polsce w ogóle nie przyznaje się do tego, że należy do tej rodziny firm rodzinnych. Dlaczego tak się dzieje?
Oj, wie pan, panie redaktorze, ja myślę, że to jest w ogóle chyba nawet na jakąś odrębną kawę czy herbatę, gdzie można byłoby sobie trochę bardziej porozmawiać z jednej strony filozoficznie, a z drugiej strony socjologicznie, bo myślę, że taka synteza tego, co pan pyta, sprowadza się do tego, że mieliśmy wyrwę w czasie, taką, która spowodowana tym, że 35 tysięcy polskich firm zostało znacjonalizowanych w 1955 roku. 35 tysięcy, jak gdyby no to już samo przez się skala ogromna. I potem zbudowanie majątku prywatnego w latach 80., 90., no wciąż było obarczone niestety tym, że tam ta łatka prywaciarza cały czas była przyklejona. Trochę system jak gdyby nie pozwalał budowania tego w takiej pełnej godności właściciela firmy. Przecież te ograniczenia do 10 osób i tak dalej, to wszystko powodowało, że no jakaś taka estyma wokół tego nieadekwatna cały czas panowała. Cały czas pracujemy nad tym, żeby przywrócić tą dumę i żeby przywrócić to godnościowe podejście, bo jak popatrzymy z kolei na firmy zagraniczne, no to oni bardzo pięknie mówią o sobie z wielopokoleniową tradycją, będąc dumnym z tego, że są firmami rodzinnymi, więc ja myślę, że taki czas też przyjdzie. Odbudujemy to.
Ekonomizer. Czy można zauważyć coś takiego, że to podejście się zmienia na korzyść tego? Jesteśmy firmą rodzinną, przyznajemy się do tego, to jest przedmiot naszej dumy.
Zmienia się, wie pan, jakbyśmy rozmawiali jeszcze 10 lat temu, jak zakładałem Instytut Biznesu Rodzinnego, no to rzeczywiście w Polsce mówienie o firmach rodzinnych ani nie było popularne, ani nie było przedmiotem profesjonalnej dyskusji. Ja się cieszę, że u pana w programie ten temat jest istotny, bo wie pan, ja myślę, że profesjonalizacja przychodzi właśnie z momentem, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest temat ważny i na tyle ważny, że trzeba z nim do tej debaty trzeba też usiąść profesjonalnie, jak na uniwersytetach wciąż pokutuje takie myślenie, no przecież, że firma rodzinna to jest każda inna, bo każda inna firma również musi zarabiać, w związku z tym ma takie same procesy i do tych samych celów dąży. Tak nie jest. Oczywiście, że firma rodzinna również ma jako jeden z celów pomnażanie wartości kapitału właścicielskiego, ale to jest naprawdę jeden z celów. Tam jest szereg innych celów społecznie ważnych. To są firmy, które jak pan spojrzy, kto pierwszy, że tak powiem, kupował maseczki, jak jeszcze ich nie było w marcu, kto pierwszy, jak gdyby to te firmy naprawdę czują, że są potrzebne wtedy, kiedy są potrzebne dla swojej lokalnej społeczności, więc tam jest szereg innych celów, które taki właściciel spełnia, więc o tym trzeba poważnie rozmawiać. Ta debata, ja się cieszę, że w Polsce jest, bo ona rzeczywiście coraz bardziej pokazuje, jakie jest znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych.
Ekonomizer. Ta wspólnota wartości i celów, o której pani mówi, w firmach rodzinnych, jest chyba silniejsza niż w innych firmach. I czy w związku z tym można powiedzieć, że no na przykład teraz w czasie kryzysu te firmy radzą sobie lepiej?
Wie pan, co niedawno na Europejskim Kongresie w Katowicach mieliśmy panel, który dokładnie brzmiał w ten sposób, że przygotowywaliśmy się pod to też szukając różnych faktów i różnych badań, które absolutnie pokazują to, że pana teza jest właściwa. Czyli firmy rodzinne rzeczywiście na podstawie wielu badań prowadzonych w ostatnich 10 latach w sytuacjach kryzysowych radzą sobie lepiej. Kilku powodów. Pierwsze badania 2004, tak szybciutko rysując tylko, to po pierwsze pokazały, że jest dużo większa determinacja do tego, żeby przetrwać. To my zaciskamy pasa, to jak gdyby partycypujemy na przykład w obniżaniu wynagrodzenia wszyscy porówno. Mamy takie poczucie, że to nie jest przedsięwzięcie, które musi zarobić w danym roku, tylko to jest przedsięwzięcie na lata, na pokolenia, więc nawet jeśli teraz nie będzie odpowiednich wyników finansowych, no to będziemy na nie czekać w przyszłym roku, w kolejnym, jeszcze w kolejnym. To jest determinacja, dwa, właśnie ta perspektywa długookresowa, no a po trzecie to jest przedsięwzięcie, w które angażują się osobiście i kapitałowo właściciele i tutaj bez wymieniania też nas, polskich firm, ale w wielu przypadkach czytaliśmy też, że właściciele postanawiają w sytuacji takiej trudnej zaciągnąć kredyt osobisty, dokapitalizować firmę, czyli wierzą w to, że tak jak każdy kryzys, i ten się kiedyś skończy, a to przedsięwzięcie ma trwać dużo dłużej.
Ekonomizer. Chciałbym jeszcze rozwiązać pewną wątpliwość swoją związaną z zagrożeniami dla firm rodzinnych, bo pozaekonomiczne zależności w firmie, takie emocjonalne w firmie rodzinnej, wywołują czasem takie problemy, których rzeczywiście w tak zwanych zwykłych firmach nie ma. Większa emocjonalność w relacjach zewnętrznych, poza tym zacierająca się granica między życiem zawodowym i rodzinnym, może wywołać przenoszenie tych konfliktów z pracy do domu i z domu do pracy. Jak ograniczyć negatywne skutki właśnie takiej emocjonalności rodzinnej czy firmowej?
Panie redaktorze, w samo sedno pan trafia, bo jeżeli patrzymy teraz przez pryzmat zagrożeń, no to i tutaj kolejne badania, które przywołam, i to są badania ogólnoświatowe i w zasadzie niezależnie w jakiej dekadzie je przeprowadzamy, pod podobne wyniki są. 90% całego potencjału zagrożeń, które dotykają firm rodzinnych, wynika nie z obszaru biznesowego, tylko z obszaru rodzinnego. 90% ma podłoże emocjonalne, trudności, o których pan mówi. Mamy taki trójkąt bermudzki, możemy kłócić się o władzę, możemy kłócić się, czy to jest pierwsze władza, drugie to jest pieniądze. Nie to pieniądze szeroko rozumiane, bo to czasami, a czemu ten ma taki samochód, a ja mam taki, a czemu ten ma tyle osób. I ten trzeci obszar, o którym mówimy, że jest trudny do uspokojenia emocji, to jest właśnie ta strefa uznania, miłości, relacji. Ktoś ma wrażenie, że nie wiem, tata darzy większą atencją to dziecko, a nie to, albo ma poczucie, że jest krzywdzi go, albo że niesprawiedliwie coś ocenia. Ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy teraz w dwóch falach, bo mamy z jednej strony tą falę covidową, którą musimy przejść, a z drugiej strony to jest ta fala sukcesyjna, która się nam nakłada, więc tutaj naprawdę trzeba być dobrym surferem, żeby sobie z tym poradzić. No też między innymi dlatego mamy ten program, bardzo w niego wierzę i bardzo widzę, jak on zmienia podejście i nastawienie i przygotowanie młodych ludzi, Akademia Sukcesora. Też robimy roczny program takiego przygotowania się do świadomego zarządzania firmą rodzinną lub odpowiedzenia sobie, a może to nie jest moja ścieżka, bo to czasami też warto sobie tak naprawdę powiedzieć, czy to jest marzenie moich rodziców, czy to jest moje marzenie. No i dlatego Akademia Sukcesora jak gdyby zbiera te wszystkie obszary, o których w tej chwili rozmawiamy i tak sobie w serduchu tam trzeba mocno odpowiedzieć.
Ekonomizer. Jakie są plany na najbliższy rok? Bo w tym momencie chyba trudno planować kolejne kongresy, kolejne wydarzenia tego rodzaju ze względu na niepewność pandemiczną.
Panie redaktorze, jak pan sam powiedział, przeszliśmy już tą ścieżkę, sprototypowaliśmy, przeszliśmy to, przeżyliśmy to, więc planujemy dalej. I muszę powiedzieć, że nie tylko z optymizmem, ale też takim poczuciem, głębokim poczuciem sensu tego, co robimy. No na pewno tym, do czego w tej chwili serdecznie zapraszam, to jest ta Akademia Sukcesora, która trochę zakłada, że będziemy się odwiedzać, będziemy się spotykać w mniejszym gronie, do 16-20 osób w różnych miejscach w całym kraju, po to, żeby pojedziemy do tych mentorów, którzy chcą nas gościć. Mentorami tej Akademii są naprawdę przydatne firmy. Raz w miesiącu takie spotkania właśnie w danym miejscu, żeby trochę zobaczyć, jak radzą sobie inne firmy, są bardzo potrzebne. Część będziemy projektować online'owo, bo już żeśmy się tego nauczyli, no ale niezmiennie myślę, że i ufam, że wiosną będzie też możliwość spotykania się właśnie jednak w kontakcie bezpośrednim. Projektujemy też cały czas takie wsparcie, no to mówimy na razie taki helpdesk, bo mamy też takie poczucie, że firmy, z którymi jesteśmy w kontakcie, potrzebują być po prostu albo update'owane w zakresie tego, co się teraz dzieje, więc tworzymy taki hub, trochę kontaktując wzajemnie firmy albo z usługodawcami do niektórych projektów, albo też sami będąc jakimś wsparciem, więc na pewno też ta część będzie mocniej eksponowana. I wie pan, panie redaktorze, ja myślę, że niedługo porozmawiamy sobie o kolejnej edycji Family Business Weeku, czyli całego tygodnia tej przedsiębiorczości rodzinnej.
Czyli jak nasi słuchacze mogli się przekonać, jest optymizm w firmach rodzinnych. Dziękuję już za dzisiejszą rozmowę. Gościem Ekonomizera była prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego dr Adrianna Lewandowska.
Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, myślę, że realny optymizm niech nam towarzyszy. Realny, bo musimy słuchać tych brutalnych faktów, ale optymizm nie dajmy go sobie zabrać.
Z nadzieją czekamy na kolejne ciekawe wydarzenia biznesowe. Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.